Trzesz się, jestem obecny. To jest dewiza rodowa jednego ze szkockich klanów. I tak samo możemy powiedzieć o Panu Jezusie. On jest cały czas obecny i on jest cały czas posłany. To nie jest tak, że Jezus był tylko posłany 2000 lat temu na krótki okres czasu, a teraz już siedzi w niebie i nie ma nic innego do roboty, tylko patrzeć na nas, ale Jezus jest cały czas posłany. I to posłanie dotyczy teraz również nas. My jesteśmy częścią Jego posłania. On nie wycofał się z tego posłannictwa. On jest w niebie, ale jest też z nami cały czas, tak? On jest cały czas posłany i to, co robimy, robimy razem z Nim. Reprezentowanie Jezusa zaczyna się od naśladowania Go. Objawienie 14:4 jest napisane, że są ludzie, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. To jest naśladowanie naszego mistrza. Słowo chrześcijanin, które zostało w Antiochii nadane pierwszym uczniom, słowo chrześcijanin dosłownie znaczy mały Chrystus. Nie tylko ten, kto słucha nauki Chrystusa, nie tylko ten, kto mówi, że kocha Chrystusa, kto uczynił Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, ale chrześcijanin to dosłownie mały Chrystus. Mały Chrystus. I dzisiaj patrząc na Kościół, możemy stwierdzić, że wiara niektórych ludzi pokazuje, że są bardziej muzułmanami niż chrześcijanami. Ludzie w naszych kościołach, niektórzy są bardziej muzułmanami niż chrześcijanami. I to nie chodzi mi o to, że przychodzą w japonkach do kościoła. Ale muzułmanie też wierzą w Jezusa i też mają do Niego szacunek. Uważają Go za część jakiejś Bożej prawdy, za część Bożego objawienia. Szanują Jezusa, ale nie jest dla nich wszystkim. I dzisiaj są ludzie, dla których Jezus nie jest całością, jest jedynie częścią. Myślę, że tutaj pastor Leszek też o tym wspominał w jednym ze swoich kazań. Że nie może być tak, że Jezus jest tylko częścią naszego życia. Jeśli Jezus nie jest całością naszego życia, to jest nikim dla nas. Jeśli nie jest całością, to nie jest naszą drogą, prawdą i życiem. I nie jesteśmy tutaj na ziemi, żeby imitować Jezusa. Jesteśmy tutaj na ziemi, żeby być w Jezusie. Amen? Żeby być w Nim. Żeby być w Nim, żeby być małymi Chrystusami. Na poprzednim wykładzie mówiłem o tym, jak Jezus się dopasował, upodobnił do człowieka, bo w Biblii czytamy o wielu określeniach i wielu imionach Chrystusa. Jest wiele tytułów Chrystusa w Biblii. Natomiast takie dwa główne, które myślę, że szczególnie widzimy, szczególnie się wyróżniają, to jest Syn Człowieczy i Syn Boży, tak? Bo to pokazuje na całe wcielenie, na cud wcielenia. Syn Boży i Syn Człowieczy. W pełni człowiek, w pełni Bóg. I na poprzednim wykładzie mówiłem, pokazywałem bardziej Chrystusa jak Syna Człowieczego. Tego, który przyszedł i upodobnił się do nas. Ale ambasador nie tylko upodabnia się do kraju i kultury, w której przyszło mu żyć i pracować. Ambasador, kiedy przyjeżdża z jakiegoś innego kraju do Polski, to wiadoma sprawa, że chce jak najwięcej poznać o naszym kraju, dowiedzieć się, uczy się języka polskiego, uczy się naszej kultury. W pewnym sensie upodabnia się do nas, ale z drugiej strony ten ambasador się też bardzo wyróżnia, bo reprezentuje inny kraj, inną kulturę, inne wartości, inne środowisko, tak? I tak jak mówiłem na pierwszym wykładzie o Chrystusie, który jest Synem Człowieczym i upadabnia się i jest wśród nas i to się przekłada na nasze życie, że my jesteśmy też wśród ludzi. Tak teraz chciałem powiedzieć o tej drugiej stronie ambasadora, o tym, że ambasador się wyróżnia. Bo Jezus był nie tylko Synem Człowieczym, ale był też Synem Bożym. A to stawia Go zupełnie gdzie indziej niż my. Jezus, Syn Boży. Skoro On się wyróżniał, to i my powinniśmy się wyróżniać, tak? I tak się zastanawiam. Bracie, co nagrywasz, jak masz na imię? Mikołaj. Bracie Mikołaju, tak się zastanawiam, czym wyróżniał się Chrystus? Czym wyróżniał się Chrystus? No, wieloma rzeczami się wyróżniał i wybiorę jedną, żebyście jeszcze trochę słońca dzisiaj złapali. Chciałem powiedzieć teraz o tym, że Jezus wyróżniał się swoją antyreligijnością. Tak? Jezus się wyróżniał swoją antyreligijnością. Jezus był totalnie areligijny, antyreligijny, przeciw religii. Nie miał nic wspólnego z religią. Nigdy nie miał nic wspólnego z religią i nigdy nie będzie miał nic wspólnego z religią. Jezus się wyróżniał tym zawsze i myślę, że to jest dobra też lekcja dla nas. Dlaczego tak myślę? Dlaczego? Dlaczego? Dobrze, że zadaliście to pytanie, odpowiem wam. Jak czytacie Stary Testament, to widzimy, że przez tysiące lat kapłani Starego Przymierza pochodzili tylko z jednego plemienia. Jakiego plemienia? Lewiego, dokładnie. I wtedy pojawił się Jezus. Jezus się pojawił z jakiego plemienia? Z plemienia Judy. Wow, Panie Boże, coś ci się pomieszało w tym wszystkim, może w tych obliczeniach czy papierach. Bo przyszedł Jezus i nagle czytamy o Nim, w liście do Hebrajczyków szczególnie bardzo często, że Jezus jest nazwany arcykapłanem. Kapłanem, arcykapłanem. A jakim prawem, skoro kapłani mogli być tylko z jednego pokolenia, z pokolenia Lewiego, a więc Jezus stał się nielegalnym kapłanem, kochani. Nielegalnym kapłanem, nieposiadającym żadnych papierów. Powinien być od razu odrzucony, zdyskwalifikowany. Nie nadaje się na kapłana, ponieważ nie jest z pokolenia Lewiego. Ano, dlaczego Bóg tak zrobił? Dobrze, że pytacie, dlaczego? To jest dobre pytanie, co? Bardzo dobrze. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg tak zrobił? Byłoby dużo prościej, gdyby Jezus się urodził z plemienia Lewiego. Nie byłoby tego zamieszania. Wszyscy by go uznali. No jasne, jest tego plemienia, będzie kapłanem, będzie arcykapłanem. Dlaczego Bóg zaplanował, że największy kapłan narodził się z plemienia Judy? Żydzi uznaliby jego kapłaństwo. I Jezus mógłby się dostosować do przyjętych norm. I w moich notatkach mam słowo dostosować dużymi literami. Dostosować, mógłby się dostosować do przyjętych norm. I to jest to, w czym się właśnie religia objawia, czym się cechuje i do czego nas zawsze nakłania, każdy system religijny nakłania nas do tego, żeby się dostosować. Ale jak widzicie z Biblii, Panu Bogu nie zależało na tym uprzejmym dostosowaniu się do wcześniej przyjętych zasad. Widzimy z Biblii, że Bóg ustanowił dwa różne kapłaństwa. Jedno kapłaństwo Starego Przymierza, Starego Testamentu, kapłaństwo Lewitów i nowe kapłaństwo, kapłaństwo Jezusa Chrystusa i to jedno z drugim nie da się połączyć. Nie da się tego wymieszać. Nie da się tego zgrać razem. Bóg zdecydował, że będą dwa różne kapłaństwa nie można wypośrodkować, nie można się tutaj dostosować. Wybierasz albo jedno, albo drugie. Wybierasz albo system religijny, albo Jezusa Chrystusa. Nie da się wymieszać Jezusa z religią. To Pan Bóg zadecydował, że trzeba to wszystko obrócić do góry nogami. I zaczął od tego, że ustanowił nielegalnego kapłana. I to jest to, co religię zawsze boli i uderza i denerwuje, kiedy coś jest nielegalne, kiedy coś wybiega poza normy, kiedy coś jest robione, czego nigdy wcześniej nie robiono, kiedy jest coś, co... A dlaczego? A skąd? A jakim prawem? A tego nigdy nie było. A gdzie to napisane? Religia się od razu stawia, burzy, podnosi swoje piórka. Bóg zaczął od ustanowienia nowego kapłaństwa, kapłaństwa Chrystusa. Bóg tak naprawdę, możemy powiedzieć, złamał własne zasady. Bo najpierw ustanowił jedno kapłaństwo, a potem zupełnie inne. I ponieważ pojawił się inny kapłan, Jezus, Bóg zmienił zupełnie prawa. Bóg zmienił konstytucję. Czy Pan Bóg może zmieniać konstytucję? Może. On ją ustanowił, on może ją zmienić, tak? Robię tutaj takie tło, wprowadzenie do tego, co to znaczy, że Jezus był antyreligijny, tak? Dlaczego? Skąd to się wzięło? A właśnie z tej całej historii, z historii Bożych działań, Bożego zamysłu i Bożej historii w tym wszystkim. Bóg sprawił, że powstał ten nowy system, niekompatybilny z tym starym, tak jak w komputerach. Nastąpiła zmiana systemu operacyjnego. Nie da się teraz połączyć tego starego z tym nowym. I o tym bardzo pięknie napisał Jan, Jana 1,17. Gosia, jesteś naprawdę rewelacyjna, prawda? Jest wspaniała. Wszystko tak pięknie, szybciutko, patrzcie. Dziękujemy ci bardzo. Jana 1,17 to pięknie to wyraża. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, prawo, lewici, wszystko. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest niesamowity werset. Nie miejsce tutaj i nie temat, żeby się w to wgłębiać, ale skoro łaska i prawda są po przecinku i oddzielnie od zakonu, myślę, że tego się nie da wymieszać, nie da się tego połączyć. Łaska i prawda nie jest w religii. Łaska i prawda jest w Jezusie Chrystusie. Amen? Łaska i prawda jest w Jezusie Chrystusie. W żadnej religii, w żadnej chrześcijańskiej religii, w żadnej religii, którą my sami byśmy nawet chcieli sobie stworzyć. Nie ma w tym łaski i prawdy. W religii zresztą nigdy nie ma łaski. Popatrzcie na jakąkolwiek religię. Tam, gdzie jest religia, tam łaski nie ma. Tam, gdzie się pojawia łaska, jest konflikt od razu z religią, jest konflikt z jakimiś wymaganiami, zasadami, przepisami, ustanowieniami, z jakimś zakonem. Zawsze jest konflikt, tak? A więc Jezus stał się zupełnie innym kapłanem. I takie krótkie porównanie. Kapłani Starego Przymierza przypominali ludziom ich grzechy. Kapłan Nowego Przymierza, Chrystus, przypomina nam o naszej sprawiedliwości. Chwała Bogu za to. Nie przypomina nam naszych grzechów, ale przypomina, jesteś sprawiedliwy, jesteś usprawiedliwiony, jesteś oczyszczony, jesteś obmyty. To przy okazji taka dobra uwaga dla wszystkich pastorów i kaznodziejów, co? I mówię do siebie przede wszystkim. Żeby przypominać ludziom nie tyle ich grzechy, co to, kim Jezus jest i co dla nas dzisiaj zrobił, prawda? Dalej, kapłani starego systemu musieli osądzać i potępiać ludzi. Kapłan nowego systemu nie potępił, ale przyszedł, aby zbawić. Czy to nie jest piękne? Komuś się to podoba? No to dobrze, pięknie. Kapłani starego systemu wymagali spełnienia religijnych warunków, przepisów, przykazań. Kapłan nowego systemu sam spełnił wszystkie przykazania i wymagania. Halleluja. Troszkę mówiłeś o tym wczoraj, podobało mi się to, Leszku, pastorze, że często ludzie się starają przez swoją dyscyplinę i wysiłki, być bardziej świętymi, co prowadzi do ruiny tak naprawdę i prowadzi z powrotem w religię, w bardzo uduchowioną religię, ale ciągle religię. Słowo religia, wiecie co znaczy? Sam nie wiedziałem, ale byłem w szoku, jak się dowiedziałem. Także bądźcie w szoku za chwilę, dobra? Obiecujecie? Będziecie w szoku? Dobrze. Słowo religia pochodzi z łaciny. Religare. Re znaczy na nowo. Ligare, związanie. Jesteście w szoku? Wojtek, jesteś w szoku? Widzę. Tak, przekonałeś mnie. Religia to powrót do niewoli. Ponowne związanie. Chrystus wyróżnia się antyreligijnością. Chrystus przyniósł wolność. Nie przyniósł niewoli, związania, przyniósł wolność, wyzwolenie, oswobodzenie, zbawienie, uwolnienie. Zamiast religii łaska. I kiedy myślę o nas, ambasadorach, to jeśli mamy się czymś wyróżniać, a wiadomo, wieloma rzeczami będziemy się wyróżniać, ale jeśli mamy się czymś szczególnie dobrym, pozytywnym wyróżniać, kochani, wyróżniajmy się tym, czym Jezus się wyróżnia. Wyróżniajmy się łaską, a nie religią. Rzymian 14, 17 i 18. Te dwa króciutkie wersety chcę przytoczyć. Rzymian 14, 17 i 18. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To nie sprawy zewnętrzne. To nie przepisy, co wolno, czego nie wolno. Paweł to pisał w kontekście debaty na temat różnych, wiecie, mięsa, wina i innych tam rzeczy, tak? I mówi, Królestwo Boże to nie sprawy zewnętrzne, to nie jakieś przepisy, wymagania religijne, co tobie wolno, czego tobie nie wolno. Ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i również przyjemny ludziom. Fantastyczne, co? I chciałbym się na chwilę zatrzymać za tym fragmentem, bo myślę, że te trzy rzeczy są bardzo ciekawe, żeby one nas wyróżniały w tym świecie. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To są piękne cechy, które powinny nas wyróżniać. I to są cechy antyreligijne. Wszystkie trzy. Bo to, co przynosi religia, religia przynosi główne trzy emocje. I to napisał jeden z byłych księży katolickich w Polsce, który wyszedł z kościoła. Napisał tak, że trzy główne emocje, które powoduje religia, to jest strach, wstyd i poczucie winy. Czyż to nie jest prawda? Religia trzyma ludzi w strachu, we wstydzie i w poczuciu winy. Królestwo Boże zupełnie przeciwnie. Boża łaska, Boże miłosierdzie, nowy system, Boży system, antyreligijny, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tak się zastanawiałem. Siostra, jak ma na imię? Otylia. Pięknie, tak jak nasza pływaczka ta kiedyś. Pływasz po warszawsku, bo z Warszawy też jesteś. No, to się zgadza. Siostro Otylio, tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego te trzy rzeczy Paweł wymienił. Sprawiedliwość, pokój i radość, bo przecież mógł wymienić mnóstwo innych wartości czy składowych owocu ducha na przykład. I może nie ma w tym jakiejś wielkiej mistyki czy jakiejś wielkiej magii, że akurat te trzy rzeczy wymienił, może, nie wiem, może nie ma jakiegoś bardzo, bardzo wielkiego znaczenia to, że akurat te trzy rzeczy, bo nie dokopałem się tak naprawdę, może za mało szukałem, ale dlaczego akurat te trzy rzeczy Paweł wymienił? Mógł wymienić miłość, przecież mógł wymienić, no inne rzeczy mógł wymienić też, tak? Wymienił akurat te trzy, sprawiedliwość, pokój i radość. Być może wymienił je przykładowo, symbolicznie, że z tego się na przykład składa Królestwo Boże, że na pewno z tych rzeczy się składa, plus inne. Ale może też jest tak, że wymienił te trzy, ponieważ one są jakby też pewnym fundamentem naszego życia antyreligijnego. Właśnie przeciwnego temu, tym sporom o to, co wolno, co nie wolno, co wypada, co nie wypada, a czy tak się zachowywać, czy tak się zachowywać, a czy tak się ubierać, czy inaczej się ubierać. Może właśnie te trzy rzeczy wybijają nas z tego wszystkiego. Uwalniają nas z tej religijności. Bo przecież sprawiedliwość to jest łaska Boża. Bez Bożej łaski nie ma sprawiedliwości w naszym życiu, tak? Więc sprawiedliwość wskazuje na łaskę. Usprawiedliwieni jesteśmy dzięki Bożej łasce, przez wiarę, ale dzięki Bożej łasce jesteśmy czyści, sprawiedliwi. Nie da się inaczej. Więc wskazanie na Bożą łaskę, nie na własną ludzką sprawiedliwość, prawda? Sprawiedliwość wywodząca się z łaski. Głęboki spokój, którego nie da się osiągnąć inaczej, jak bez tej sprawiedliwości w Bogu. I z tego wypływa radość. Jedno też wynika z drugiego. Jeśli człowiek jest usprawiedliwiony, żyje w łasce, to będzie człowiekiem spokojnym, pełnym pokoju Bożego, a też z tego pokoju będzie wypływała radość, tak? A więc tak spróbujmy to jeszcze szybciutko przeanalizować. Po pierwsze, sprawiedliwość z łaski. Tragedią świata jest to, że próbuje osiągnąć pokój i radość bez Bożej sprawiedliwości, prawda? No nie da się. Jeśli tutaj dzisiaj jesteś, słuchasz mnie i nie ma w twoim życiu jeszcze Bożej sprawiedliwości, tego poczucia, że jesteś prawy przed Bogiem w głębi twojego serca, to poczucie daje jedynie relacja z Chrystusem. Boża łaska sprawia, że możesz czuć się prawy, czysty i święty w swoim sercu, to bez tego poczucia nigdy nie osiągniesz pełni pokoju i radości. I z tym się cały czas zmaga świat. Świat szuka pokoju, świat szuka radości, ale zapomina, że kluczem do tego jest sprawiedliwość. Usprawiedliwienie. To tak jakbyś był ofiarą wypadku samochodowego. Jesteś ofiarą wypadku, było jakieś zderzenie, była jakaś kolizja i jesteś ranny. Leci krew, jakieś otwarte złamanie, jakieś połamane kości i przyjeżdża pogotowie, przyjeżdża karetka i lekarz przychodzi do ciebie, żeby cię ratować, a ty mówisz, ale ja poproszę tylko o środki przeciwbólowe, żeby się tylko lepiej mógł poczuć. Proszę, żeby tylko ból uśmierzyć. A tu wiecie, kości sterczą, człowiek ledwo żyje i mówi, ale ja proszę tylko, żebym się mógł dobrze poczuć, żebym mógł usnąć, spokojnie przespać, żebym mógł błogo się poczuć. Totalna głupota, tak? Bo wiadomo, że najpierw trzeba się rozprawić z przyczyną tego bólu, trzeba wejść głębiej, trzeba to poukładać, naprawić, zoperować, poszywać. I dopiero wtedy człowiek będzie funkcjonował tak, jak ma funkcjonować. A świat jest połamany, zepsuty, poraniony, poniszczony i mówi tylko, daj mi więcej środków uspokajających, daj mi więcej poczucia jakiegoś pokoju, jakiejś radości, daj mi więcej jakichś środków odurzających, żebym się mógł poczuć lepiej na chwilę, żebym nie czuł tego bólu, tej pustki, tego zamieszania. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś tutaj i nie ma w twoim życiu jeszcze tej sprawiedliwości, to wiedz, że bez tego te środki są krótkotrwałe, są tylko na chwilę i prędzej czy później ból wróci i ta rana znowu się odezwie i to złamanie znowu się odezwie. Potrzebujesz, aby Bóg poukładał najpierw twoje wnętrze, twoje serce, aby łaska Boża przyszła do twojego życia i wtedy dopiero w wyniku tego będziesz miał mieć ten pokój, będziesz mieć tę radość. Amen? Od tego się zaczyna. Więc to się zaczyna od Bożej łaski, od przyjęcia Bożej łaski. Boża łaska jest czymś niesamowitym, jest czymś cudownym, jest czymś wspaniałym. Bez Bożej łaski nie ma mowy o sprawiedliwości, nie ma mowy o życiu. Bóg daje łaskę w obfitości. Co to jest ta łaska? Ta łaska to jest Boża miłość do ciebie, Boża przychylność do ciebie i do mnie. Tak jak czytałem o pewnym człowieku, który miał sad, w tym sadzie miał piękne drzewa, pełne czereśni i te ptaki, bo te czereśnie obsiadały i zjadały i on tak napisał. Doceniam mój ogród bardziej ze względu na ptaki niż czereśnie. Chętnie pozwalam im je zjadać w zamian za piękny śpiew. To jest postawa łaski, tak? I taki Pan Bóg jest łaskawy dla nas. Zamiast się na nas gniewać i złościć i nas wszystkich potępić, On nas tak kocha i tak przyjmuje i tak akceptuje i tak się cieszy z tego, że jesteśmy na tej ziemi. Łaska ma największą siłę pozytywnej przemiany życia. Łaska to jest życie w oparciu o obecność Chrystusa w nas, nie w oparciu o regulamin, bo regulamin tworzy więcej regulaminów i aż dochodzi do absurdów. Natomiast łaska daje więcej łaski i daje więcej wolności, tak? Tam, gdzie są wymagania, to te wymagania się nigdy nie kończą, a religia to jedno wielkie wymaganie. To tak w tej historyjce o takim markecie, w którym można było kupić sobie męża. No i tam singielki szły na zakupy. Jak wchodziły do tego marketu, to tam była instrukcja i pisało, w tym markecie jest 5 pięter. Na każdym piętrze są panowie, których można wybrać na męża, ale jest jeden warunek. Można wziąć tylko z jednego piętra. I jak ominiesz to piętro i pójdziesz wyżej, to już nie możesz potem wrócić na to niższe. No okej. Okay. No to patrzą na pierwszym poziomie, pisze mężczyźni, którzy mają pracę. No to weszła taka pani, patrzy, mówi, no to już coś. To już coś. Mówi, to już lepiej niż mój były chłopak. Którzy mają pracę. No ale jest zaintrygowana. No ale ciekawe, co na tym drugim poziomie, na tym drugim piętrze, co tam jest? No to idzie piętro wyżej, a już wie, że niżej nie może zejść, tak? Na tym drugim piętrze pisze mężczyźni, którzy mają pracę i kochają dzieci. No to już lepiej. No to fajnie, ale ciekawe, co jest na trzecim poziomie. A może coś jeszcze lepszego? Więc idzie na następny poziom, a tam pisze mężczyźni, którzy mają pracę, kochają dzieci i są przystojni. A, no to już, wiecie, to już po prostu rewelacja. I tak się już tam waha, patrzy, no ale wiecie, są jeszcze 2 piętra, tak? Są jeszcze 2 piętra. No to idzie jeszcze wyżej, no trudno, idzie wyżej, idzie dalej, patrzę, tam pisze mężczyźni, którzy mają pracę, kochają dzieci, są przystojni i pomagają w obowiązkach domowych. No panowie, panie, to już tu mało kto takie normy spełnia w tym pomieszczeniu. No ale słuchajcie, jest jeszcze 5 piętro. 5 poziom. I ona tak patrzy. No, ale pewnie może być jeszcze lepiej. Więc idzie jeszcze wyżej, wchodzi, a tam kartka. Jesteś osobą 1 853 000, która tu przyszła, myśląc, że znajdzie coś jeszcze lepszego. I koniec. Musztarda po obiedzie. I tak jest z religią. Wymagania się nigdy nie kończą. I więcej, i więcej, i więcej, i więcej. I to się nigdy nie kończy. Oj, dalej. Pokój. Wyróżniać się łaską. Łaską, nie wymaganiami, ale łaską. Po drugie, wyróżniać się pokojem. Pokój. Głęboki spokój. Pokój z Bogiem i pokój od Boga. Kiedy nasze serca są wytłumione, jak studio muzyczne. Biblia mówi o pokoju, który przewyższa nasze zrozumienie. Ten pokój, Biblia mówi, będzie strzec serc naszych, myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Niedawno czytałem artykuł pewnego ateisty i on tam podawał 10 powodów, dla których nie warto być człowiekiem wierzącym, religijnym w ogóle i wierzącym w Boga, ogólnie mówiąc. I on tam napisał takie zdanie, które tutaj sobie zapisałem. On napisał: z historycznego punktu widzenia ludzie religijni lubią ze sobą walczyć. No niestety, nie da się temu zaprzeczyć. Ci, którzy głoszą pokój, czytają o pokoju, mówią o pokoju, bardzo często ze sobą wojują. Konflikty wewnątrz Kościoła, kochani, są zaprzeczeniem natury Królestwa Bożego. Są ciągle, może jeszcze odzywającą się starą naturą albo religią, ale nie mają nic z wartościami Królestwa Bożego, nie mają nic wspólnego. Tam, gdzie brakuje łaski, tam też brakuje pokoju i brakuje spokoju, tak? Wczoraj słyszeliśmy piękne zdanie w kazaniu, że pokój to osoba, tak powiedziałeś. Pokój to osoba. Kiedy mamy Chrystusa, mamy pokój i tym pokojem się wyróżniajmy. I trzecia rzecz, radość. Radość w Duchu Świętym. Radość jest tym zewnętrznym przejawem sprawiedliwości i pokoju. Radość nie jest produktem religii, ale produktem łaski, tak? I tak jak powiedziałem godzinę temu, powinniśmy być oskarżani o zbyt obfitą radość. Powinniśmy być poskramiani w naszej radości, bo z naszej sprawiedliwości i pokoju wypływa radość. I zauważam w Kościele, że te trzy rzeczy są chyba największym wyzwaniem dla Kościoła dzisiaj. Żyć z łaski, a nie z wymagań. Żyć spokojnie i w pokoju. I żyć entuzjastycznie. Religia ma to do siebie, że gasi entuzjazm, gasi zapał. Ludzie mówili: ucisz te dzieci, Jezu, ucisz te dzieci, one się za głośno cieszą, to nie wypada, to nie przystoi. Oni podskakują za bardzo, oni się ekscytują za bardzo, zrób coś z tym. Przypomina mi się postawa ojca i starszego syna w Łukasza 15, historia o synu marnotrawnym, kiedy ojciec mówi: synu, należy się radować i cieszyć, że twój brat się odnalazł i przyszedł. Ale wiecie, w każdej sytuacji, i tak jest w naszym życiu, w każdej naszej życiowej sytuacji możemy się albo cieszyć, albo smucić. Każda sytuacja przynosi dobrą i złą stronę. To była ta sama okoliczność. Powrót chłopaka do domu i patrzcie, jeden się cieszy, drugi się denerwuje. I tak jest w życiu, co? Że jedna i ta sama sytuacja może spowodować radość albo irytację, zależy jak się do tego podejdzie. Na przykład jedziesz na kongres, jesteś bardzo podekscytowany tym, że jedziesz na kongres, ale po drodze musisz zatankować do pełna. No i co? No i klapa. Już się tak cieszyłeś, że jedziesz na kongres, a tu nagle wywalasz 300 ileś złotych do baku. No i już powód, żeby się zachmurzyć, rozkaprysić, zdenerwować. Albo poślubiasz tę wspaniałą kobietę, kobietę twoich marzeń i masz powód do radości, ale z drugiej strony zaczynasz rozumieć, że twoje wydawanie pieniędzy jakby zmienia kierunek. Tak? I mówisz: kupiłem nową pralkę, ha, 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 ale się cieszę. Kupiłem sobie zmywarkę, o, jakie życie jest fajne. Kupiłem prostownicę i lokówkę. Super, świetnie się żyje. Każda sytuacja może spowodować w tobie albo radość, albo jej brak. Zależy, jak do tego podchodzimy, czym tak naprawdę żyjemy, jakimi wartościami żyjemy. I myślę, że te trzy rzeczy niesamowicie ważne powinny nas wyróżniać dzisiaj w tym świecie. Stawajmy się antyreligijni. Stawajmy się antyreligijni tak jak Jezus. Stawajmy się jeszcze bardziej ludźmi łaski, jeszcze bardziej ludźmi spokoju, jeszcze bardziej ludźmi entuzjazmu i radości, tak? A, podsumowując. Czy tak naprawdę interesuje nas życie Mateusza? Czy naprawdę nas obchodzi, co Mateusz robi, gdzie teraz jest, czym on żyje, z czym on się zmaga, o czym on myśli, z kim on imprezuje? Czy nas interesuje ten Mateusz, który gdzieś tam sobie mieszka? A jeśli tak, to co możemy mu zaoferować? Co możemy mu pokazać? Jakiego Boga chcemy mu pokazać? Myślę, że takiego, jak Chrystus pokazywał, kiedy był na ziemi. Nowe przymierze, nowy system operacyjny, nowe wartości, nie religii, ale Królestwa Bożego. Kochani, nasz kraj ma religii mnóstwo. Mamy religii pod dostatkiem. Mamy religii tyle, że możemy się dzielić z całym światem tą religią. Nie potrzebujemy więcej religii już w tym kraju. Nie potrzebujemy kolejnej religii. I uważam, że to, co chcemy dać, co powinniśmy dać temu światu i naszym rodakom, to nie kolejna religia, to nie religia zielonoświątkowa, ale żywy Chrystus, Jego łaska, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen? Nie chcemy być ludźmi religijnymi po naszemu, ale chcemy reprezentować wartości Królestwa Bożego. Pomódlmy się, kochani. Panie, jak wspaniale być Twoimi ambasadorami, jak wspaniale reprezentować Ciebie, ale też jaka wielka odpowiedzialność. I dzisiaj prosimy, Panie, abyś to słowo włożył głęboko do naszych serc, abyśmy docierali do naszych Mateuszów tam, gdziekolwiek oni są, a Ty chcesz, abyśmy do nich dotarli i Ty stawiasz ich na naszej drodze. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy ich dostrzegali, abyśmy z nimi się dobrze komunikowali i nieśli im wartości Królestwa Bożego. Panie, uwalniaj nas z wszelkiej religijności. Uwalniaj nas z tego, co związuje, a nie co uwalnia. Uwalniaj nas, Panie, rozwiązuj nas z religii i spraw, abyśmy żyli sami, przede wszystkim my, w Twojej łasce, w Twojej sprawiedliwości, w Twoim pokoju, w Twojej radości. Napełniaj nas tymi wartościami, Duchu Święty. Napełniaj nas codziennie Twoimi wartościami. I niech to z nas idzie dalej do tego świata. Dla Twojej chwały, Panie, dla chwały Twojej i dla budowania Twojego Królestwa w naszym życiu i w tym mieście i w naszym kraju i w miastach, w których jesteśmy. I wszyscy powiedzieli na to Amen. Amen. Dziękuję, miejcie wspaniałe popołudnie, opalajcie się.